bez barier.
Miejsce zapewniające godne warunki życia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie egzystować, czy dom starców, totalna instytucja dla ludzi drugiej kategorii, traktująca przedmiotowo swoich podopiecznych. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o zasadach funkcjonowania domów opieki społecznej. Zapraszam.
Barier.
Dom pomocy społecznej, placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osoby przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie, osób uzależnionych od alkoholu. To tak pokrótce to, co stanowi ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku. Domy pomocy społecznej to tradycyjna forma instytucjonalna pomocy społecznej w postaci całodobowej opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. I chodzi tu o osoby, których mimo zastosowania wszystkich form pomocy nie można przystosować w pełni do samodzielnego życia w miejscu ich zamieszkania z uwagi na wiek, schorzenia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne czy z innych przyczyn. Ale domy pomocy społecznej to nie tylko instytucja, która zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, dach nad głową i wyżywienie. Dla przebywających tam mieszkańców staje się siłą rzeczy miejscem zastępującym dom rodzinny i to często w ostatnim etapie życia. Naszym gościem jest dziś dyrektor domu pomocy społecznej przy ulicy Świerkowej w Białymstoku, pani Urszula Styczyńska. Dobry wieczór, pani dyrektor. Po sąsiedzku mieszkamy i pracujemy. DPS to naprawdę dom, czy opresyjna instytucja totalna, czy może jeszcze coś innego?
No na pewno nie instytucja
totalna i opresyjna. Totalna,
no nie, to w ogóle absolutnie. Natomiast myślę, że to takie miejsce przyjazne, tak? Miejsce pełne życzliwych osób, które w razie potrzeby służą wsparciem, pomocą, tak? Nawet jeżeli trzeba, to i wyręczą. Myślę, że warto podejmować taki temat właśnie, czym jest dom pomocy społecznej dla podopiecznych, ponieważ często spotykam się właśnie z członkami rodzin, które przychodzą pełne obaw, lęku, wstydu. Jak można oddać, tak? Mamę, tatę, brata, siostrę, czasami też i syna, córkę. Natomiast wstydzą się tego, co powie rodzina, tak?
Co powie
środowisko, tak? Natomiast są to już ludzie wykończeni dotychczas sprawowaną opieką. Ludzie pełni, no i w depresji będący, którzy tak naprawdę podjęli się wyzwania ponad tak naprawdę normy każdego człowieka, bo 24 godziny na dobę nikt nie jest w stanie zajmować się dorosłą osobą i to jeszcze przewlekle somatycznie chorą, która wiadomo, że też może mieć swoje potrzeby takie niespodziewane, tak?
Gorsze i lepsze dni.
Gorsze, lepsze dni. Też no, trzeba i wezwać tego lekarza. Też nie mogę zachorować, bo mam w domu chorego, tak? Ten stres, taki ciągła presja tego, że muszę. Nie mogę na siebie sobie poświęcić tego czasu odpowiednio.
Sobie, rodzinie.
Wyniszcza.
Bardzo często
wyniszcza.
Mówimy o tym, że właśnie taka opieka, zwłaszcza kiedy jedna osoba podejmuje się, wyręcza w tej opiece całą rodzinę, doprowadza to nie tylko do rezygnacji z własnego życia, zaspokajania własnych, często podstawowych tak. potrzeb, ale też do rozpadu
rodzin. Życia rodzinnego tak naprawdę, bo się pustka robi wokół tych osób. Poza tym też osoby te, które sprawują tą opiekę, izolują się, powiem szczerze, ponieważ wstydzą się różnych pytań. o to, jeżeli nawet powiedzmy jest kwestia osoby demencyjnej, tak, a tych przypadków mamy naprawdę sporo, jeżeli jest udar, wstydzą się tego, że najbliższa osoba no, jest w takim stanie no, uzależnienia jak gdyby od drugiej osoby. U nas jest coś takiego, że ludzie się wstydzą po prostu być chorym. Wstydzą się mieć jakiś problem z kondycją, i czy fizyczną, czy umysłową, czy psychiczną. Jest to taki tak naprawdę temat tabu. I najlepiej jak człowiek jest taki sprawny, tak, jakościowo jest wydolny, natomiast no, życie różnie przynosi nam niespodzianki. Tak naprawdę chorób wśród ludzi jest coraz więcej, bardzo dużo u nas w DPS-ie na przykład jest osób i z demencją, ale też po udarach, ludzie w miarę młodzi, bo 50-paroletni, tak.
Ja tylko przypomnę, że Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej w Białymstoku jest to dom dla osób przewlekle somatycznie chorych. Więc trafiają do was także ludzie młodzi.
Młodzi, tak. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą totalność tak naprawdę, bo tu można powiedzieć, że to jest duża placówka, bo 188 osób, to jest duża placówka, to jest samych mieszkańców, prawie 140 pracowników, więc też trzeba przyznać, że tak naprawdę, żeby tym zarządzać, to trzeba...
Trzeba
standaryzować i ten dom, żeby właśnie mógł funkcjonować, to w pierwszej kolejności trzeba było osiągnąć te standardy. To są standardy stwierdzane przez wojewodę, to są standardy zatrudnienia i usług, i bezwzględnie, żeby móc prowadzić tego rodzaju działalność, to gmina, bo to jest dom gminny, musiał przede wszystkim postarać się o to, żeby te standardy były po pierwsze osiągnięte, no i w drugiej kolejności, żeby utrzymać te standardy.
Ponieważ to także jest kontrolowane.
Jest.
Bo właśnie mówimy o domach pomocy społecznej, a nie domach opieki, czy domach starców, czy domach spokojnej starości, które nie są standaryzowane. My mówimy o domach pomocy społecznej prowadzonych bądź przez organizacje pozarządowe, bądź przez samorządy, ale właśnie zatwierdzone, powołane przez...
Zezwolenie trzeba mieć wojewody. To jest, zresztą my jesteśmy wpisani do rejestru domów pomocy społecznej przez wojewodę. To jest naprawdę, żeby przejść pozytywnie taką kontrolę, to trzeba te standardy faktycznie mieć. Tam nikt nie przymruży oka na jakieś niedociągnięcia. Zresztą są ponawiane kontrole, są kontrole okresowe. Myślę, że to bardzo dobre jest rozwiązanie, bo jednak pańskie oko konia tuczy. Natomiast prawda jest też taka, że ci ludzie potrzebują tych standardów, w sensie takim, że no, żeby to troszeczkę zeszło, ta norma była niższa, myślę, że ktoś naprawdę dobrze przemyślał, że te standardy muszą być utrzymane, osiągane, ponieważ no, to... Sama sytuacja wymaga właśnie tych standardów.
Chodzi o to, żeby osoby, które mieszkają w domu pomocy społecznej, były przede wszystkim bezpieczne, po drugie mieszkały w odpowiednich i godnych warunkach. Ponieważ samo mieszkanie w domu pomocy społecznej nie jest proste. Samo zamieszkanie, najpierw szok zamieszkania. Jest to zmiana środowiska.
Podporządkowanie się też pewnym, prawda, regułom. Jest regulamin organizacyjny i on jest tak naprawdę ten regulamin, no jest, po jednej stronie są obowiązki mieszkańca, oczywiście są prawa, tak? I trzeba się poddać tym obostrzeniom, które są. Ale też jest taki zamysł, żeby tak naprawdę wszelkie usługi były wykonywane jak gdyby z zauważeniem potrzeb indywidualnych podopiecznego. Owszem, mamy życie zbiorowe, bo to wiadomo, żywienie zbiorowe jest, tak, ale są diety. Jeżeli osoba dana wymaga diety, to już podchodzimy indywidualnie. Mamy też dwa zestawy posiłków. To nie jest tak, że do wyboru można, tak. Poza tym, no co tu dużo mówić, mamy też pracownie terapeutyczne, mamy taką pracownię, to też tak fuksem trochę nam przemyślane to było też, zrobiliśmy pracownię gospodarstwa domowego, bo wiadomo, no my musimy zdrowo odżywiać naszych mieszkańców, bo wiadomo, że standardy. Ale mieszkańcy mają swoje smaki, mają swoje upodobania, lubią rzeczy niekoniecznie zdrowe i to czasami trzeba no po prostu tej trochę rozpusty tym podopiecznym zapewnić, żeby oni się
to dobrze czuli. A poza tym samo gotowanie jest świetną rozrywką.
Jest terapeutyczne, bo to usprawnia. Usprawnia też, ręce są zajęte, tak? To i głowa pracuje, tak jak my to mówimy. Poza tym trzeba przyznać, że to nie tylko samo gotowanie, bo żeby ugotować to coś, to też uprawiamy w ogródku warzywa i sadzimy ziemniaki, sadzimy dynię i fasolkę szparagową, warzywa w ogóle. Mamy spory ogród, taki rekreacyjny to jest ogród, ale wygospodarowaliśmy taki ogródek warzywny i uprawiamy no, takie na potrzeby właśnie tej między innymi pracowni.
Pani dyrektor, to powiedzmy z tych standardach i warunkach jeszcze. Macie w większości pokoje jednoosobowe, więc jest...
Nie, mamy w większości pokoje dwuosobowe. I to jest, uważam, w mojej ocenie, jestem dyrektorem od 6 lat, naprawdę dobre rozwiązanie.
Byłam czyli nie intymność całkowita?
Nie. Tutaj jak gdyby intymność to oczywiście jest dla nas priorytetem, tak? Ale to, że ktoś jest w pokoju dwuosobowym, to nie znaczy, że nie ma intymności, tak? To jest kwestia taktu, wyczulenia na pewne sprawy, tak? Natomiast to jest też terapeutyczne dla człowieka, tak naprawdę chorego, to drugi człowiek.
To, że jest.
To, że jest, to tak naprawdę jest też tą terapią. Także tutaj ja byłam w DPS-ach, gdzie w większości są pokoje, wszystkie pokoje są jednoosobowe. I powiem pani, że wyciągnąć takiego człowieka na cokolwiek.
Z tego pokoju?
Tak. To jest bardzo trudno. Ludzie się wtedy izolują, okopują, robią swoje twierdze z takich pokoi. I tak naprawdę myślę, że dla pracowników jest to zadanie trudniejsze, wyciągnąć na jakieś ciekawe zajęcia. Bo powiem szczerze, te nasze standardy, te usługi to polegają na tym, żeby tak naprawdę nie zostawić człowieka, nie odizolować, nie zamknąć go, tylko tak naprawdę mu w sposób jak najbardziej atrakcyjny zapewnić spędzenie wolnego czasu, bo choroba chorobą, tak? Ale ten czas
ale
wolny...
Ale żyć trzeba.
Ale żyć trzeba i to można naprawdę jakość tego życia zwiększyć. I powiem pani, że wielu mieszkańców mówią, że a ja tu nigdy nie byłam, ja nie pomyślałam, że mogę iść na wystawę do muzeum, tak? Wszystkie wystawy, jakie są nowe w muzeum, to my po prostu bierzemy nogi za pas i idziemy na wystawy. Wprawdzie to nie jest tak, że to osoby tylko chętne z tego korzystają, ale naprawdę widzimy tą radość życia, tą witalność w ludziach taką rosnącą. Jest, no wiadomo, że jeżeli jest ta choroba taka przywlekła, przykuwająca do łóżka, to jest trudniej, tak? Ale mamy też różne takie imprezy u siebie w DPS-ie, organizujemy. Mamy te zajęcia terapeutyczne przeróżne, naprawdę. Mamy cudownych, dom ma cudownych terapeutów, cudownych instruktorów terapii zajęciowych, bo to wiadomo, że to są pracownicy, którzy pracują sobą. Tu nie ma przepisu, tu przepisem jest właśnie ten drugi człowiek. I dla samego tego człowieka, ten starszy człowiek, ten schorowany człowiek często wstanie z łóżka, bo przyjdzie, bo zachęci, że może przyjdziemy, porozmawiamy.
Pośpiewamy, to posłuchamy.
Tak, to jest prawda i naprawdę nasi mieszkańcy przecudownie śpiewają i przecudownie też potrafią słuchać muzyki. Właśnie jeżeli nawet tam czasami coś tam zafałszują, to powiem szczerze, to też ma swój urok. Tak uważam.
Czyli każdy pokój ma swoją łazienkę?
To znaczy do każdego pokoju, tak, w każdym pokoju jest łazienka.
Bo to też jest wymóg
To wynika ze standardów, ale są też łazienki ogólnodostępne. Są właśnie te sale terapeutyczne, są świetlice, jest biblioteka powiem tak, tutaj to jest tak naprawdę co 2 miesiące musimy zmieniać księgozbiór, ponieważ mieszkańcy czytają. My też czytamy mieszkańcom. Zresztą czytamy też i prasę. Kolor kolorową. Tutaj mieszkańcy sami też czytają i dzienniki, i dwutygodniki, tygodniki, miesięczniki. Naprawdę wielu mieszkańców podkreśla, że ich jakość życia zwiększyła się właśnie poprzez zamieszkanie w domu pomocy społecznej.
Zimą trudniej, ale latem macie też raz, że bardzo blisko Park Zwierzyniecki, ale też własny, nie tylko warzywniak, ale też plac zabaw?
To znaczy nie, to są ogrody. My to nazywamy ogrody. My zresztą po sąsiedzku mamy dom dziecka i tutaj dom dziecka, ukłonę zresztą w stronę dyrektora domu dziecka, pana Kucerowa, ponieważ udostępnia nam, jeżeli mieszkańcy chcą, taką siłownię pod chmurką. Mieszkańcy korzystają z tego, aczkolwiek my mamy też rehabilitację w budynku. Jeżeli jest tylko ciepła, to rehabilitacja wychodzi, że tak się wyrażę, na zewnątrz. Są zajęcia na podwórku. Zresztą co roku witamy lato, żegnamy lato. Jest zawsze impreza taka podwórkowa. Zresztą jak najwięcej czasu spędzamy na podwórku. Robimy też takie kąpiele słoneczne dla osób starszych, bo tego słońca to jednak wcale tak dużo nie ma, żeby tej witaminy D3 łyknęli. Myślę, że te zajęcia takie na podwórku, jak mamy właśnie tą pogodę taką sprzyjającą, są bardzo lubiane przez mieszkańców. Zresztą i nawet te takie zajęcia terapeutyczne też odbywają się wtedy na podwórku. My mamy ogrody, które mają altanki, które mają pawilony i tam się to wszystko odbywa, także jakiekolwiek imprezy mamy, takie swoje cykliczne gry w bingo, wiadomo, że w piątek, tak, takie kulturalno, bym powiedziała, trochę takie patriotyczne, jakieś takie okazjonalne, to mamy zawsze we środy, tak zwane integracyjne środy przy cieście, którym robimy, a tym ciastem jest cudna drożdżówka robiona przez panią kucharkę Ewę w szczególności. Bardzo pyszna.
Pani dyrektor, jeżeli odczuwamy, że coraz więcej problemu sprawia nam opieka nad naszym bliskim człowiekiem i rozważamy ewentualnie powierzenie opieki nad nim domowi pomocy społecznej, jakie formalności należy wykonać?
No trochę tych formalności jest, to jest prawda. Przede wszystkim musi być wniosek osoby zainteresowanej.
Czyli nie da się na siłę.
Nie. To znaczy, jeżeli jest tak, że osoba jest opuszczona przez członka rodziny, nie ma kto nim się zająć, bo jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, że żeby skierować w ogóle do domu pomocy społecznej, to wpierw gmina musi zapewnić usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. I to jest bardzo mądre, bo tak naprawdę to najlepiej się człowiek zawsze czuje w swoich starych kątach, tak? I tak naprawdę najlepiej znosi wszelkie jakieś tam niedogodności.
Jak mówiłeś, najpierw muszą być wykorzystane wszystkie inne możliwości pomocy i to one muszą być niewystarczające.
Tak, natomiast musi to być na wniosek osoby tej, której ta cała decyzja by dotyczyła. Ten wniosek jest składany do ośrodka pomocy społecznej, swego miejsca zamieszkania. Nawet jeżeli powiedzmy mieszkaniec Suwałk, chociaż tam jest dom pomocy społecznej w Suwałkach, też taki jak nasz, dla przewlekle somatycznie chorych, też bardzo ładny dom. Też pozdrawiam panią dyrektor Krystynę. Ale na przykład tutaj jest w Białymstoku, jest większa część rodziny. Jakieś tam życie w młodości organizowało się, ogniskowało w Białymstoku. I osoba ma sentyment i chce po prostu tutaj umrzeć, tak, tutaj jak gdyby
spędzić ostatnie lata,
tak,
swojego życia.
I być odwiedzana przez tych członków rodziny, którzy mieszkają w Białymstoku. Ma prawo też właśnie zamieszkać w takim domu pomocy społecznej w Białymstoku.
Ale wtedy wnioskuje się do prezydenta Białegostoku, burmistrza, wójta?
Za każdym razem do tego ośrodka pomocy społecznej, w którym mieszkamy. W miejscu, w którym mieszkamy. Natomiast to już jest rola tego ośrodka pomocy społecznej, sprawdzić, czy w danym mieście, czyli na przykład wróćmy do Suwałk, Suwałki sprawdzają, czy w Białymstoku jest miejsce. Jeżeli się okazuje, że jest miejsce, tak, to ten OPS kieruje do Białegostoku. I teraz Białystok musi w takiej sytuacji, jeżeli no nie ma jakiejś tutaj ze strony oceny tego wszystkiego, bo to jest decyzja, więc można ją podważyć, można odwołać się od tej decyzji, ale jeżeli nie, no to wtedy jest decyzja, staje się prawomocna i później tylko Ośrodek Pomocy Społecznej z Białegostoku w tym przypadku tylko wydaje decyzję umieszczającą.
Musi być też skierowanie od lekarza.
Tak, to, że ktoś złoży wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej, to jak gdyby rozpoczyna tylko całą procedurę. Trzeba Ośrodek Pomocy Społecznej, bo to mogą być i PCPR-y, i MOPR-y. Ośrodek Pomocy Społecznej, ten właściwy dla miejsca zamieszkania, kieruje do lekarza, najlepiej lekarza pierwszego kontaktu albo specjalisty, bo dany człowiek może się, powiedzmy, tutaj więcej leczyć u specjalisty. I tu specjalista jak gdyby nakierowuje tego człowieka i stwierdza, czy wymaga całodobowej opieki, czy może nie. Może to jest kwestia tylko jak gdyby zapełnienia czasu, ale w ośrodku wsparcia dziennego, bo tak naprawdę przecież wiadomo, że jak grzyby po deszczu, tak?
Wyrastają na szczęście.
I bardzo fajnie, tak. I współpracujemy też z takimi ośrodkami, także tutaj widzimy, że to ma też coraz fajniejszą jakość, taką zindywidualizowaną. Idzie obok jak gdyby tych ludzi starszych, a nie na takiej zasadzie, że ktoś tam za nimi ma podążać. Jak gdyby wspiera w rozwoju takim indywidualnym te osoby, które pracują, działają, przepraszam, w ośrodkach wsparcia dziennego.
I jeszcze wyjaśnijmy jedną rzecz. Dom Pomocy Społecznej jest placówką, jest instytucją, ma swoje regulaminy, ale nie jest zamknięty, to nie jest więzienie.
Nie, nasz dom jest cały czas otwarty. Znaczy na noc się zamykamy. Zamykamy się na noc, ale w każdej chwili jak coś, to jest pan dozorca, może otworzyć. Natomiast odwiedzać można od 9:00. Mieszkańcy mogą wychodzić, wchodzić. Absolutnie tutaj drzwi nie stanowią żadnej przeszkody dla mieszkańca. I tak naprawdę korzystają z tego. I to jest bardzo dobre, bo to o to chodzi, żeby czuli się na tyle swobodnie, tak, żeby też i czerpać z tego pobytu, nie zamykać się, tylko się otwierać.
A jak wygląda, panie dyrektor, doświadczenia, rodziny utrzymują kontakt z tymi osobami, które już zamieszkały w DPS-ie?
Powiem tak, też i rolą nas, pracowników, jest jak gdyby tutaj inspirowanie do tego, żeby te kontakty były. Udało nam się też nawiązać pomiędzy mieszkańcem, który od wielu lat, znaczy mieszkańcami, którzy od wielu lat nie kontaktowali się, nie utrzymywali tych więzi rodzinnych z rodziną. Udało nam się odtworzyć jak gdyby te więzi na tyle, że osoba jest odwiedzana, też odwiedza swoich członków rodziny, czyli dzieci tak naprawdę. Natomiast na 188 osób, które są w domu, przebywają w domu, 182 osoby utrzymują ten kontakt.
Czyli nieomalże...
Całość, tak, można by powiedzieć całość, bo niektórzy są pełnymi sierotami, tak można powiedzieć, bo są osoby naprawdę autentycznie i samotne, które nie mają rodziny. Są też
takie. I dla nich dom jest całym domem i całą rodziną. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Życzę wszystkim mieszkańcom i pracownikom w nowym roku wszystkiego najlepszego. Naszym gościem była dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej w Białymstoku, pani Urszula Styczyńska. Wszystkim już dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.